Ćwierć wieku z apiterapią, to był temat pańskiego wykładu. Mówił pan o tym, że ta dyscyplina wiedzy medycznej bardzo powoli zdobywa sobie nie prawo obywatelstwa, tylko no bodaj częściowe uznanie u medyków z cenzusem. Dlaczego tak jest?
No ja sądzę, że związane to jest z jednej strony z brakiem nauczania apiterapii w uczelniach medycznych, której praktycznie na przykład w Polsce w ogóle nie ma. Niemcy ostatnio od bodajże roku czy dwóch prowadzili obligatoryjne nauczanie apiterapii na czwartym bodajże lub piątym roku studiów. A więc tam wychodzi już specjalista, czy wychodzi lekarz,
który ma pojęcie,
który słyszał o tym, wie coś o tym, ma świadomość tego i przede wszystkim zdobył to na uczelni.
I wie gdzie szukać.
I wie gdzie szukać, tak. No u nas niestety próby prowadzenia tego nauczania na uczelniach są nieskuteczne, po prostu nieskutecznie nie rozumieją pracownicy ministerstwa, ludzie za to odpowiedzialni, że ten czas nadszedł, że trzeba wreszcie tą metodę, która się sprawdza na świecie, którą akceptuje wiele klinik na świecie, która jest obudowana wiedzą naukową, to nie są przekazy ludowe, tylko to są badania naukowe, w których wiemy, że tak działa to.
Panie profesorze, ale z drugiej strony, akupunktura, akupresura, medycyna tajska, medycyna chińska, jakoś tym się posługujemy, bo mówimy, że no, medycyna naturalna, a tutaj mamy coś najbardziej naturalnego, do czego nie chcemy wyciągnąć ręki, a to leży, tylko brać.
To nie ode mnie zależy, panie redaktorze. To
ja
jest...
wiem, tylko dlaczego tak jest?
Ja sądzę, że jest, być może, ja mówię warunkowo, być może jest w tym pewne zaplanowane działanie. Nie możemy pominąć w tym momencie działalności dużych firm farmaceutycznych. Dużych firm, które są, tak powiem, już są dobrze umówione, a żeby metod alternatywnych, żeby metod naturalnych, które wejdą na rynek i mogą zubożyć ich dochody z chorób, bo to są dochody z chorób, prawda?
No, to jest zubożyć.
To są miliardy dolarów, prawda, lub euro. Więc dbają o to, żeby jak najbardziej opóźnić tą wiedzę i wejście na rynek, ale ja sądzę, że to pomału zdobywa prawo obywatelstwa od środka, od stron społeczeństw, czyli coraz bardziej uświadomionych, od konsumpcji, tak. No i tą drogą możemy tylko iść dalej, bo jak widzi pan, u nas w Polsce, mimo istnienia, w zasięgu ręki są one wszystkie te produkty. Są one w zasięgu ręki. Bardzo cenne, mogące oddalić raczej od nas cały szereg chorób. Niestety nie mamy nauczania.
W końcu to jest profilaktyka przede wszystkim, prawda? To nie jest leczenie stricte.
To znaczy jest to profilaktyka, ale są już jednostki chorobowe, tak? Są już jednostki chorobowe, na które mamy dowody naukowe, które, że tak powiem, mogą być leczone tymi produktami. To nie jest tylko profilaktyka, ale głównie i naczelnie mówiąc, jest to w zasadzie profilaktyka zdrowotna. Wszędzie tam, gdzie ludzie przekonali się, jakie są skutki, szczególnie takiego dłuższego zażywania tego typu produktów, wszędzie tam wracają oni do tego i w Polsce również. Rzesza tych ludzi, którzy już wiedzą i ufają temu, bo to się opiera również, jednak to są pieniądze wszędzie, prawda? Opiera się też na zaufaniu do produktu, do preparatu, do człowieka. To wszystko to jest sobą sprzężone. Łącznie z sprzedażem, wytwórcą. To jest wszystko sobą sprzężone. I to zaufanie rośnie. Także ja sądzę, że w sposób naturalny będzie ono ewoluowało i będzie szerzyło się. Jak to będzie postępowało, trudno mi powiedzieć, historia to oceni.
Na razie produkty pszczele, mleczko, jad, propolis, pyłek wchodzą przebojem do kosmetologii.
No jad niestety nie mogę powiedzieć o tego. Jad u nas jest niedopuszczony, także jad zostawmy w spokoju. Jad na świecie jest używany. Niemcy produkują preparat przeciwreumatyczny w postaci wcierań zewnętrznych, specjalny preparat. Porapin się nazywa, preparat oparty na jadzie, a więc świat sięgnął po ten jad już.
No właśnie, u nas propolis w kosmetykach.
Tak, funkcjonuje na całym świecie.
I ma się dobrze.
I ma się bardzo dobrze. I przede wszystkim nie tylko się ma, tylko jest rzeczywiście skuteczne, bo o to chodzi. Bo jeżeli my wprowadzimy w kosmetologii taki preparat z mleczkiem, czy z pyłkiem kwiatowym, znaczy z wyciągami z pyłków kwiatowych, to przecież są to produkty wszystko naturalne. To są produkty, to są składniki, to są katalizatory, które docierają do każdej komórki skóry, naskórka, a więc odżywiają, więc reperują, naprawiają, doprowadzają do równowagi założone funkcje, a skóra jest najbardziej poszkodowana w walce z otoczeniem.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Zakończymy ją w ten sposób może. Miłe panie, jeśli chcecie być tak piękne jak Kleopatra,
no,
sięgnijcie po kosmetyki z produktami pszczelimi.
Tak, no już teraz najlepsze firmy na świecie sprowadzają do Polski już też właśnie oparte na produktach pszczeli, szczególnie na mleczko pszczelim. Sięgnijcie, zobaczycie, jakie będą efekty. Z tym, że chcę powiedzieć, że bardzo często ludzie się zrażają do tego typu produktów, jeśli chodzi o kosmetyki, dlatego, bo niestety to mleczko, czy te wyciągi z pyłków kwiatowych muszą być w czymś umieszczone i współczesne podłoża są nieraz bardzo agresywne, bardziej od tych innych składników i są często irytujące dla skóry. Dlatego trzeba jeszcze sobie wybrać firmę, wytestować, czy, bo to nie będzie nadreaktywność na mleczko, będzie to na składniki, na kompozycję, na emulsję.
Spokojnie, powolutku, w każdym razie wanna koziego mleka, by być piękną potrzebą. Wanna kozia już nie jest.
Wróćmy.
Koziego mleka, by być
o, źródeł.
Piękną potrzebna już nie jest. Dziękuję.
Ja dziękuję. Do źródeł.
Dziękuję.
Ja dziękuję.